Nasz temat dzisiejszy będzie może troszeczkę trudnawy momentami, ale postaramy się go przedstawić jak w sposób jak najbardziej prosty, żeby było pomimo być może chwilami trudniejszych momentów ogólnie zrozumiałe. Jaki będzie ten temat, taki nieco trudnawy? Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia, tak go nazwałem, ponieważ w Starym Testamencie znajdujemy coś takiego jak oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia. Nie wiem, czy uda Ci się mi omówić całość, być może będzie to podwójny wykład. Na pewno zechcę omówić oczyszczenie trzeciego dnia, a to siódmego dnia może się nie zmieścić, ale zobaczymy, może się też i zmieści. Zaczniemy od czego? Od tego, że w Izraelu były osoby nieczyste i jako nieczyste nie mogły mieć prawa obchodzenia Paschy. Pierwsze takie wydarzenie zostało zapisane w 4 Mojżeszowej 9 rozdziale i wtedy Bóg został zapytany, jak to ma być. No i pojawiły się informacje, jak to ma być, kiedy wolno, kiedy nie wolno. 4 Mojżeszowa 9 rozdział, wersety 6 i 7 opisują wydarzenie, które po raz pierwszy pokazało nieczyste osoby. Tak, 4 Mojżeszowa 9, 6 i 7. Znaleźli się mężowie, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Oczywiście chodzi o 14 Nisan w tym dniu. Przystąpili to oni tego samego dnia do Mojżesza i do Arona i rzekli do niego: staliśmy się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi. Dlaczego mamy być upośledzeni wśród synów izraelskich, nie mogąc złożyć Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie? I pojawił się taki problem i wtedy Bóg mówi: zaczekajcie, a posłucham, co wam Pan rozkaże. Jak dochodziło do takiej nieczystości, bo to mamy ogólnie powiedziane ze zwłokami ludzkimi zetknięcia, ale żebyśmy mieli pełne szczegóły, jak do takiej nieczystości dochodziło, to zobaczmy do 19 rozdziału, tej samej 4 Mojżeszowej, werset 11, 4 Mojżeszowa 19, 11. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. 14. Takie jest prawo. Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. I jeszcze 16. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Takie były możliwości skalania się kontaktem z osobami zmarłymi. Czyli widzimy, że wystarczyło już albo samo przebywanie w pomieszczeniu, wejść do namiotu, gdzie był zmarły, nie potrzeba było nawet go dotykać, wystarczyło, że się wejdzie do... No tak jak tutaj, gdyby ktoś wszedł do domu, gdzie jest zmarła osoba, to już osoba, która weszła do takiego domu, była nieczysta. Albo można było jeszcze dotykać taką osobę zmarłą i wtedy, jeżeli ktoś miał taki kontakt, czy przez samo wejście do pomieszczenia, w którym był ktoś zmarły, albo ktoś dotknął, nawet zabitego na polu mieczem zmarłego, to już wszystko jedno, czy ten zmarły był na polu, czy gdzieś w domu, nawet grobu, jak się dotknął, to był nieczysty także przez 7 dni. Kim jest ten zmarły, przebywanie z którym w pomieszczeniu, albo dotykanie którego czyniło człowieka nieczystym? Ten zmarły to nikt inny jak Adam, nasz pierwszy rodzic. Dlaczego on jest zmarły? No bo zgrzeszył i stracił życie, jest zmarły. Z tego powodu my, po tym zmarłym Adamie, który stracił prawo do życia przez swój grzech, dziedziczymy wyrok śmierci, skażenie grzechem. Jesteśmy tak samo i my zmarłymi od samego urodzenia, bo nie mamy prawa do życia. Adam przez krótki czas był żywy, dopóki nie zgrzeszył. Zakładamy, że było to niecałe 2 lata. Natomiast z chwilą, gdy zgrzeszył, stał się umarłym, bo pozbawiony prawa do życia. Zresztą Biblia, Paweł tak nawet pisze, zrównuje śmierć z byciem grzesznym. Jakby ktoś nie był czasami nieprzekonany, że ktoś, kto nie ma prawa do życia, to jest zmarły z punktu widzenia biblijnego, no to trzeba go odesłać do Efezów 2:1-5 i w Efezów 2:1-5 przeczytamy: i was, będących martwymi z powodu grzechu i występków waszych, to tłumaczenie jest trochę poprawione, bo bez przekładu waszej Biblii warszawskiej, i was, będących martwymi z powodu grzechów i występków waszych, zauważmy, martwymi z powodu grzechu i występków. Człowiek z powodu grzechów, występków jest martwy tylko dlatego, że ma grzech w sobie i nie z tego powodu jest jako grzesznik, nie ma prawa do życia. I jeszcze 5 werset. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Nas, którzy umarliśmy przez upadki. Znowu śmierć przez upadki, przez niedoskonałość, ale Jezus potrafi takie osoby wyprowadzić z tego stanu. Czym się różni przebywanie w pomieszczeniu, w którym był ktoś zmarły, od dotykania osobiście takiego zmarłego? No to tak się można domyślać, prawda? Jeżeli przebywanie ktoś, kto przebywa w obecności zmarłego, to znaczy, że jest grzeszny. Dziedziczy grzech po Adamie i cały czas przebywa blisko tego Adama. Nie musi go dotykać, jest cały czas w tym Adamie, nie może się od niego oderwać, jest jego potomkiem, odziedziczył życie z wyrokiem. A więc dziedziczne skażenie grzechem każdego człowieka. Natomiast dotykanie jest bardziej aktywnym działaniem i dotykanie zmarłego to aktywne grzeszenie. Jesteśmy grzeszni z tych dwóch punktów widzenia. Wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, wszyscy jesteśmy biernie grzeszni, bo cały czas mamy wyrok w genach odziedziczony, można powiedzieć bierność, bierny grzech. I wszyscy także jesteśmy aktywnie grzeszni, bo od czasu do czasu, z różną częstotliwością, ten grzech się u nas aktywnie pojawia w postaci grzesznych myśli, słów i czynów. Jak się można było oczyścić z takiego stanu bycia skalaniem, żeby można było do paschy przystąpić 14 Nisan? Oczyszczenie polegało na skropieniu się wodą oczyszczenia. Kiedyś miałem taki wykład o wodzie oczyszczenia. Pamiętamy, co to była ta woda oczyszczenia? Popiół po spalonej jałówce zmieszany z wodą. I to oczyszczenie było dwuetapowe. Zajrzymy znowu do 4 Mojżeszowej, jeszcze cały czas tam jesteśmy. 19 rozdział, a werset 12. To tam, gdzie przed chwilą cytowałem, tylko tam cytowałem przypadki, jak można było dojść, jak dochodziło do skalania, zanieczyszczenia. A teraz werset 12 powie nam, jak oczyszczenie z takiego stanu skalania miało wyglądać. Powinien on, taki splamiony kontaktem albo byciem, tak, kontaktem z dotykaniem umarłego albo przebywaniem w pomieszczeniu, powinien się oczyścić wodą oczyszczenia trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty. Dwuetapowe oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia, dlatego też tytuł mojego wykładu, oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia. Jakie to ma dla nas znaczenie? Dlaczego to oczyszczenie miało być trzeciego i siódmego dnia? Są to ciekawe pytania. Prawda? Oczyści się trzeciego dnia i siódmego dnia. No normalnie powinien być jeden dzień z tych trzech, prawda? Oczyści się tego dnia, albo takiego dnia, ale oczyści się, a tutaj trzeciego, a czego nie czwartego, a czego nie szóstego, a nie ósmego, tylko trzeci i siódmy. I tak dlaczego podzielone na dwa etapy? Wszystko ma swój powód, prawda? I jak się tego nie rozumie, no to oczywiście można się tym nie przejmować, a tak powiedział Bóg. Taki miał kaprys. Ale nie ma takiego kaprysu. To nie jest kaprys, to jest wszystko czymś podyktowane i wszystko ma coś pokazywać. Jeżeli osoby wierzące z wieku Ewangelii, a wiek Ewangelii to jest ten antytypiczny 14 Nisan, nie oczyszczą się z grzechu i potępienia adamowego albo przez tymczasowe usprawiedliwienie, które prowadzi ostatecznie do poświęcenia, albo przez używione usprawiedliwienie, nie mogą godnie obchodzić ani prawdziwego święta, czyli korzystać z zasługi naszego Pana przez trzymanie się Go wiarą, ani też nie mogą oczywiście obchodzić symbolu, no bo jak nie korzystają na co dzień, nie karmią się naszym Panem na co dzień, to nie ma co w symbolu tego obchodzić. Są niektóre osoby wśród braci, które na co dzień nie znajdują czasu na to, żeby żyć aktywnie z Jezusem, ale uważają za rzecz wskazaną być na pamiątce. Tak jakby ta bycie na pamiątki, spożywanie pamiątki było pewnego rodzaju ceremonią, której wykonanie, prawda, odhaczenie, że byłem, no, załatwia mój kontakt z Bogiem, prawda? Podczas gdy ta pamiątka to jest to pokazanie tego, co codziennie, czym ja codziennie żyję. Jeżeli nie żyję codziennie, to może się zastanawiać, czy pokazanie się na pamiątce tylko dlatego, że to jest pamiątka, nie jest przypadkiem niegodnym jej obchodzeniem, no ale to już każdy sam podejmuje taką decyzję. W każdym razie ta pamiątka obchodzona ma być przez te osoby, które na co dzień właśnie tym Jezusem żyją, czyli obchodzą prawdziwe święto, prawdziwą Paschę. Jedzą, spożywają wiarą każdego dnia Jezusa, trzymają się Go, próbują walczyć ze swoją grzesznością i tak dalej. No i raz w roku oczywiście pokazują to, co cały rok czynią. Więc osoby, które były skalane, to nie mogły przystąpić. Czyli zauważmy, te skalane, jak powiedzieliśmy, skalane osoby to cały świat ludzkości, który dziedzicznie jest w Adamie i jeszcze sam aktywnie grzeszy. Ma obydwie formy zanieczyszczenia. I jeżeli taka osoba nie oczyści się trzeciego, siódmego dnia, to nie może, bo nie miała pamiątki prawa obchodzić 14 Nisan, czyli nie może korzystać z wieku Ewangelii z naszego Pana. Nie może i nie powinna. Gdyby korzystała, byłoby to całkowicie, to byłoby żart i farsa. Z pewnymi konsekwencjami dla takiej osoby. Bo w typie taka osoba się nie nadawała. No ale ktoś powie, gdzie tutaj jest mowa o dwóch usprawiedliwieniach, bo mówiłem o, że ktoś, kto się nie oczyści przez usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione, to nie może brać udziału ani w tej święcie prawdziwym, karmienie się Jezusem, ani w symbolu. No to właśnie te dwa usprawiedliwienia, tymczasowe i ożywione, pokazane są w tych dwóch etapach oczyszczenia. Trzeciego i siódmego dnia. To trzeciego dnia oczyszczenie pokazuje usprawiedliwienie tymczasowe, w którym, jak wiemy, na konto usprawiedliwienia danego grzesznika przypisywana jest tylko i wyłącznie jego wiara. W sposób uznaniowy, czyli tak naprawdę facto nie jest przepisywana. Jest tylko Bóg, tylko uznał, że przepisywana, ten polega usprawiedliwienie tymczasowe i ono jest pokazane trzeciego dnia. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Ktoś mówi, a tak sobie mówisz, ale dlaczego, a skąd wiesz, że to jest to trzeciego dnia? I dlaczego trzeciego, a nie drugiego, ani nie czwartego? A to usprawiedliwienie, to oczyszczenie z siódmego dnia, to usprawiedliwienie ożywione, w którym w dodatku do przypisania wiary danej osoby na konto jej usprawiedliwienia tej osoby, dochodzi jeszcze do przypisania zasługi naszego Pana. Dlatego jest to już pełne usprawiedliwienie, pełne oczyszczenie człowieka. Tutaj wyrok Adamowy jest zdjęty i taka osoba już nie jest umarła. Była umarła w grzechach Adamowych dziedzicznie, ale jeżeli się oczyściła siódmego dnia, to już nie jest umarła, bo wyrok został zdjęty i taka osoba staje na próbie do życia. Sam na sam z Bogiem. I albo wygra i będzie żyła, albo przegra i pójdzie na wtórną śmierć. Niebezpiecznie. Niebezpieczne oczyszczenie. Siódmego dnia. No a teraz powiedzmy, skąd wiadomo, że to trzeciego dnia to usprawiedliwienie tymczasowe, a to, że siódmego dnia to drugie to ożywione. Czy w ogóle mamy w Biblii dwa rodzaje usprawiedliwienia? Tymczasowe i ożywione? Zacznijmy od tego trzeciego dnia. Skąd wiemy, że oczyszczenie trzeciego dnia to usprawiedliwienie tymczasowe? Jak to udowodnić, by można było? I dlaczego to jest trzeci dzień akurat? Takie ciekawe rzeczy właśnie w tej Biblii są. Większość ludzi się tym w ogóle nie zajmuje. Uważa, że to historia Żydów, jak tam się Żydzi sobie czytają i powtarzają trzeciego dnia i może się niech się oczyszczają do dzisiaj, to co mnie to nie obchodzi? Zawsze mnie zastanawia, jak chrześcijanie mogą żyć z Biblią, której 99% nie rozumieją. I się nie przejmują tym, że 99% Biblii jest dla nich niezrozumiała. A przecież ta Biblia to nic innego jak list ich ojca do nich jako ich dzieci, bo są chrześcijanami. A ich ojciec napisał do nich list. Taki długi, taki duży list. 99% tego listu nie rozumieją i sami się tym nie przejmują. Gdyby ich ojciec taki cielesny napisał do nich jakiś list i gdyby nie rozumieli 1% tego listu, to podejrzewam, żeby całą rodzinę poruszali. O co to może chodzić? Tacie, bracie, tak poszliby do innych braci, sióstr, poszliby do wujków, ciotek. To twój brat napisał, to twoja siostra napisała. O co tu chodzi? Takie niestwórne. To na końcu wszystko jasne, a na końcu tak napisało coś dziwnego. Co to może być? I by chcieli dociec. A tutaj w ogóle ich to nie interesuje. Dziwne, bardzo dziwne. No ale tak jest. Tak chrześcijanie, że nie interesują się tym, co ich ojciec do nich napisał. No ale wracamy do tego. Skąd wiemy, że oczyszczenie to tak, że to usprawiedliwienie tymczasowe to jest pokazane w tym trzecim dniu. Ale właśnie wynika to z faktu, że było to trzeciego dnia, a nie żadnego innego. A dlaczego to jest ważne, że trzeciego dnia? W jaki sposób trzeci dzień pokazuje na usprawiedliwienie tymczasowe? Z faktu, że usprawiedliwienie tymczasowe zaczęło obowiązywać, pojawiło się w ogóle w historii ludzkości trzeciego tysiącletniego dnia. Trzeciego tysiącletniego dnia od Adama Bóg zaczął w sposób tymczasowy kogokolwiek z ludzkości usprawiedliwiać. I dlatego usprawiedliwienie trzeciego dnia to jest ten pierwszy etap usprawiedliwienia, który my w terminologii naszej nazywamy tymczasowym usprawiedliwieniem. A zaczęło się ono kiedy? Od przymierza z Abrahamem. Abraham był pierwszą osobą, która została usprawiedliwiona tymczasowo z wiary i było to w trzecim tysiącleciu historii ludzkości. Kto jest dobry z matematyki, niech sprawdzi. Ile trwał czas od Adama do potopu? 1656 lat. A do tego 1656 lat trzeba dodać jeszcze lata, które upłynęły zanim zostało zawarte przymierze z Abrahamem. To jest 427. Kto szybko doda? 1656 plus 427? 2083 lata. Czyli 2083 lata po Adamie Bóg zaczął stosować tymczasowe usprawiedliwienie począwszy od Abrahama. To jest początek trzeciego dnia. 2083 lata minęło z tego trzeciego dnia. 2000 pełne, dwa dni pełne, tysiącletnie i 83. To się dokładnie z Abrahamem przymierze zostało zawarte po jego śmierci ojca Taracha w Haranie. Jest to początek trzeciego tysiąclecia ludzkości w grzechu. Bo zauważmy, że przed Abrahamem Bóg nie zawierał przymierzy z żadnym człowiekiem. Do potopu Bóg się w ogóle człowiekiem nie interesował. Ani jednym pojedynczym człowiekiem, ani narodami żadnymi. Nic takiego, Bóg zapomniał, albo Boga nie było. Dlaczego? Bo jak wiemy, ten pierwszy świat do potopu został oddany przez Boga aniołom. I aniołowie sprawowali opiekę nad rodziną ludzką. Bóg nie miał żadnego do czynienia. On tam na nikogo nie przemawiał, tak jak do Abrahama, nikogo nie zachęcał, żeby gdzieś poszedł, nie nawoływał, nie strofował. W ogóle aniołowie się tym zajmowali. Do potopu tak było. No a po potopie, potem 427 lat po potopie, Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, dostrzegając gdzieś tam w tym Ur chaldejskim człowieka, którego serce działało inaczej niż całej reszty wokół niego, który chociaż nie za bardzo wiedział, to wierzył w tego prawdziwego Boga jedynego, który nie dał się nie dał swojego umysłu zaćmić, zaniszczył się różnymi pogańskimi wymysłami, które naokoło jego wszyscy wierzyli. Jego nawet rodzina nie była takiej samej wierności. Jakiś taki Abraham się znalazł jeden. Świat degradował się po potopie, wymyślali różnego rodzaju bóstwa, niebóstwa, pojawiały się różne jednostki jak Nemrod i różni inni, a tutaj taki człowiek jeden. I Bóg widział, że on w tym miejscu, gdzie mieszka, nie zrobi kariery, że tak powiem, i postanowił stamtąd wyprowadzić, szykując, że kiedyś od niego rozpocznie nowy naród. I tak się zaczęło przymierze z Abrahamem. Jak to przymierze z Abrahamem zostało zawarte, ono oczywiście swoimi błogosławieństwami wstecznie objęło wszystkich także przed nim. Ale wcześniej Bóg z nikim takiego przymierza nie zawierał i nikogo w ten sposób oficjalnie nie usprawiedliwiał, dopiero przymierze z Abrahamem, gdy się pojawiło. A jednym z tych błogosławieństw tego przymierza z Abrahamem było usprawiedliwienie z wiary tymczasowe. Tylko tymczasowe, bo ożywione nie było wtedy dostępne. Dlaczego nie było wtedy ożywionego usprawiedliwienia? Ponieważ nasz Pan nie złożył jeszcze okupu i nie było wartości żadnej, którą można byłoby przypisać komukolwiek. Zatem jedyne, jakie wtedy było dostępne, tymczasowe. W którym przypisanie zasługi jest poczytane, uznaniowe. Czyli tak naprawdę nie ma przypisania zasługi naszego Pana, a Bóg jedynie uznaje, że to uczynił. To uznaniowość w boskim postępowaniu, w boskim planie wystąpi jeszcze w naszym wykładzie i później. Bóg często uznaje pewne rzeczy za fakt, chociaż takiego faktu nie było. Czuję, że jest trochę za gorąco tutaj. Mi się robi za gorąco. Widzę, że brat... Żyj w zakręć. Zakręciłem. Czyli wracamy do naszego tematu. Dowodem na to, że Bóg akceptował ludzi przed Abrahamem na podstawie ich wiary, czyli dowodem na to, że to przymierze abrahamowe, to błogosławieństwa przymierza abrahamowego, że Bóg usprawiedliwia na podstawie wiary, że ono także sięgało wstecz do tyłu, nie tylko od Abrahama, z którym dopiero zostało zawarte, choć tak wcześniej nie było, to dowodem na to są słowa Pawła w liście do Żydów. Bo gdybyśmy zajrzeli do listu do Żydów 11 rozdziału, tego słynnego rozdziału, gdzie Paweł wylicza bohaterów wiary ze Starego Testamentu, to zauważmy, że on w wersetach 4-7 wylicza osoby, które żyły przed czasami Abrahama, czyli ktoś mógł powiedzieć, no to wtedy jeszcze w takim razie, że oni w ogóle nie byli usprawiedliwieni, no bo nie było jeszcze przymierza zawartego z nimi, Bóg nie zawarł przymierza. Tak, zawarł dopiero z Abrahamem, ale ono wstecznie objęło wszystkie osoby, które wcześniej były tego samego pokroju, co Abraham. Zobaczmy od 4 wersetu. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę Abel. A więc Abel był usprawiedliwiony z wiary. 5. Przez wiarę podniesiony został Henoch, aby nie oglądał... Przeniesiony został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, bo go przeniósł Bóg. Zanim jednak został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Henoch. Kolejny przedpotopowa postać. Werset 6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Ogólne stwierdzenie, że wiara jest niezbędna. Potem jeszcze w 7 wersecie mamy jedną postać sprzed czasów Abrahama, Noego. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. I potem mamy już werset 8. Przez wiarę usłucha Abraham, no ale to już z Abrahamem wiemy, było zawarte przymierze, więc wiadomo, że Abraham jest objęty, ale na dowód tego, że objęci są także ludzie sprzed czasów Abrahama, odczytałem te fakty. No ale ktoś powie, jaką to wiarę mogli mieć ludzie Starego Testamentu? Nie tylko ci trzej, Abel, Enoch i Noe przed Abrahamem, ale także Abraham i także później się po Abrahamie w Starym Testamencie, kiedy w ogóle o Jezusie nie było mowy. Jaką to oni wiarę? Tutaj usprawiedliwienie z wiary dla tych ludzi, którzy nie mieli za bardzo pojęcia o naszym Panu i przecież dopiero to Nowy Testament pierwszy do naszego Pana zmienił sytuację. Otóż to, że ludzie z czasów Starego Testamentu już od Edenu mieli świadomość zbawienia i mało tego, że to zbawienie przyjdzie przez jakiegoś, nie wiedzieli wtedy, jeszcze nie znali tylko imienia, że to będzie Jezus się nazywał, ale wiedzieli, że będzie jakiś Zbawiciel, który przyjdzie i oni w takiego Zbawiciela wierzyli, wynika z kilku faktów, które za chwilę podam. Bo to się można byłoby zdawać, że na jakiej podstawie ludzie Starego Testamentu, tak zwani mężowie Starego Testamentu, byli usprawiedliwieni z wiary, skoro o Jezusie wtedy nie było mowy. Tak, nie było mowy o Jezusie, na imię Jezus nie padało, ale fakt Zbawiciela i zbawienia przez Niego był im znany. I oni w tego Zbawiciela wierzyli. Punkt pierwszy. Obietnica, którą Bóg już złożył na samym początku, jest 1 Mojżeszowej 3,15, która jest znana, ale odczytam. Ona była wszystkim znana. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę. Ta obietnica o zbudzeniu nasienia z jakiejś niewiasty, która ostatecznie miała zniszczyć szatana, była już podstawą do pewnej nadziei. Nasienie niewiasty to jakieś dziecko. Można było się jeszcze zastanawiać, czy dziecko płci żeńskiej, czy płci męskiej, ale to nie miało żadnego większego znaczenia. Jakieś dziecko kiedyś miało się urodzić i miało dokonać, zmienić sytuację. Prawda? Było bardzo to mgliście powiedziane, niejasno, ale zmiażdżenie głowy brzmi bardzo mocno, prawda? Zmiażdżenie głowy szatanowi, no to jego zabicie, jakby nie patrzeć. I tak i to nasienie niewiasty, potomek jakiejś niewiasty miał to dokonać. Więc już można było się czego trzymać i czekać na tego potomka z niewiasty, że przyjdzie i tego szatana zabije i przestanie ten szatan nam, ludziom, dokuczać. Ogólne, ale wystarczające, żeby już wierzyć w takie nasienie niewiasty i czekać na nie. Potem obietnica wobec Abrahama z 1 Mojżeszowej 22,18 przeczytamy również. W tom potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Znowu mamy potomstwo, nasienie, w którym to będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Już nie było podstawy, żeby się trzymać takiej nadziei, takiej obietnicy, że kiedyś przyjdzie nasienie, potomstwo, przez które będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Kolejny przykład to Job. Idziemy do Joba 19 rozdziału. Człowiek, który nie był nawet Hebrajczykiem, tak, współczesny Abrahamowi, ale nie Semita, jakiś, można powiedzieć, poganin, prawda, naszą terminologią. Taki nie Semita poganin, Job, zobaczmy, jak bardzo dużo on wiedział o boskim planie. Ja jestem pełen podziwu dla jego wiedzy. Mam na myśli Joba 19, rozdział 25 na razie. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że w końcu nad prochem albo nad grobem moim stanie. I że w końcu nad prochem albo nad grobem moim stanie. Taką świadomość miał Job. Że jego Odkupiciel żyje i stanie nad jego prochem i nad jego grobem. A teraz zobaczmy kolejne dwa wersety. One nawet pokazują, że on wiedział, w jakiej klasie ludu Bożego on będzie. A potem, gdy moja skóra zostanie zniszczona, bez ciała, poprawiam tłumaczenie trochę, jak to śledzi, to może inaczej widzi, ale tu mam dosłowne tłumaczenie. A potem, gdy moja skóra zostanie zniszczona, bez ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Szczególnie werset 26, w poprawnym tłumaczeniu dosłownym. A potem, gdy moja skóra zostanie zniszczona, bez ciała będę oglądał Boga. Bez ciała będę oglądał Boga? Ktoś powie, no to nieśmiertelna dusza pewnie myślała na myśli, że dusza się uwolni. Ale Job nie wierzył w nieśmiertelną duszę, w ogóle z tej świętej dusza w Starym Testamencie w hebrajskich wierzeniach nie występuje. To są pogańskie. Pogańskie i chrześcijańskie nominalne wierzenia. To jest właśnie dziwne, że chrześcijanie przyjęli wiarę Żydów, no bo jest to kontynuacja wiary żydowskiej, a jednocześnie tak bardzo się różnią, że Żydzi nie mieli nieświętej duszy, chrześcijanie niby kontynuują te wierzenia, no bo to są hebrajskie, Jezus tak wierzył i nagle odkryli, że dusza jest śmiertelna. I mówią tak, w Starym Testamencie dusza nie była nieśmiertelna, a w Nowym jest. A potem, gdy moja skóra zostanie zniszczona, bez ciała będę oglądał Boga. Najwyraźniej zdawał sobie sprawy, że jest jako członek klasy starożytnych godnych, będzie kiedyś istotą duchową i będzie oglądał Boga bez ciała tego ludzkiego, które blokuje, bo kto jest ciałem, prawda, krew i ciało Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc on zdawał sobie sprawę, że będzie on kiedyś w duchowej fazie. No inaczej nie można tego zrozumieć, chyba że powiemy, że Hiob błędnie sądził, że ma nieśmiertelną duszę i jego dusza wyjdzie z ciała i będzie oglądała Boga, no ale to byłoby niedorzeczne, żeby przypisywać mu błąd, skoro w Starym Testamencie mężowie ci nie wierzyli w duszę nieśmiertelną. Wystarczy poczytać Salomona, który wielokrotnie mówi, że po śmierci nie ma nic. A na jakiej podstawie przyjęliśmy się do czasu naszego Pana? Ale są Żydzi, to jeszcze nie są efekty działalności naszego Pana, tylko są to efekty nauk żydowskich ze Starego Testamentu. Na jakiej podstawie Marta, siostra Łazarza, miała nadzieję na zmartwychwstanie swojego brata? Powiedziała do naszego Pana, że wróci, wróci ten brat przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Na jakiej podstawie ona taką nadzieję miała, że jej brat zmartwychwstanie? Albo na jakiej podstawie kobiety izraelskie, jak to mówi Żydów 11:35, otrzymywały z powrotem swoich zmarłych? W trakcie wieku żydowskiego. Otrzymywały z powrotem swoich zmarłych, wierzyły w ich powrót zmartwychwstaniu. Musiały wiarę, że oni wrócą, bo ktoś za nich zapłacił cenę. Jakiś zbawiciel, wszystko jedno, jak to będzie, jakiś potomek niewiasty, jakiś potomek Abrahama, kojarzyły te wszystkie wspomnienia ze Starego Testamentu. No, czy też odkupiciel, jak to mówi Hiob, który stoi nad grobem, prawda, stanie nad grobem, jakiś odkupiciel i on przywróci do życia tych zmarłych. I taką wiara, ta wiara u nich była. I na podstawie tej wiary oni byli usprawiedliwieni. Czy Biblia uczy o usprawiedliwieniu tymczasowym, w którym nie dochodzi do przypisania zasługi naszego Pana? Uczy. Ono jest dostępne dla kogo? Dostępne jest dla tych, którzy pokutują i wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela. Pokuta i wiara w Jezusa daje usprawiedliwienie tymczasowe. To jest punkt wyjściowy do tego, że się można było następnie Bogu poświęcić. Bo Bóg nie przyjmie poświęcenia od kogoś, kto nie jest nawet uznany przez Niego za oczyszczonego z grzechów, z grzesznika. Grzesznik nie może się bezpośrednio od razu ze swojej grzeszności, swojej grzeszności poświęcić Bogu, tylko Bóg najpierw uznaje, że oczyścił go z jego grzechów, że przypisał mu, uznaje, nie przypisuje, tylko uznaje, że przypisał mu zasługę naszego Pana i patrzy na niego jako już pozbawionego tejże grzechu. Nie można się Bogu poświęcić bez uprzedniej pokuty i wiary. Nawet gdyby to miało być tego samego dnia. Najpierw musi być, albo nawet w tej samej godzinie. Gdyby ktoś tak szybko usłyszał o Jezusie i się tak szybko nawrócił i w ciągu godziny doszedł ten cały proces, to musi najpierw w ciągu tej godziny przeżyć pokutę. Jeżeli mu wystarczy ta godzina, czy 15 minut, godzina na tą pokutę, bardzo dobrze. Potem musi się chwycić wiarą Jezusa, ale będąc uprzygotowany pokutą do tego Jezusa, nie odwrotnie. No i później, jeżeli w ciągu tej godziny jeszcze potrafi podjąć decyzję o poświęceniu, myślę, że jest to możliwe. To nie chodzi o to, żeby to były jakieś procesy porozdzielane latami czy miesiącami od siebie, ale muszą one wystąpić. Musi się wzbudzić w takim jednostce pokuta, wiara w Jezusa, już ma wtedy tymczasowe usprawiedliwienie i teraz jest punkt wyjściowy do tego, żeby się poświęcił, a Bóg to poświęcenie, żeby przyjął. Zobaczmy do kilku wersetów, które uczą wyraźnie o usprawiedliwieniu tymczasowym. Zacznę od Rzymian 12:1. Prosty, znany wszystkim. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie albo przez litości Boże, jak mówi Biblia Gdańska, abyście składali ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, to jest rozumną służbę waszą albo zgodną ze słowem służbę waszą, rozumna, zgodna ze słowem, a nie taka nierozsądna. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. I zauważmy tutaj, skąd wiemy, że to chodzi o tymczasowe usprawiedliwienie, że ci tutaj w tym wersecie są w tymczasowym usprawiedliwieniu, ponieważ Paweł nazywa ich braćmi. Więc nie są to ludzie poganie, którzy żyją wokół niego, do nich się nigdy Paweł nie zwrócił jako do braci. a jednocześnie są to bracia tacy sami jak Paweł, poświęceni, oddani Bogu, bo on ich dopiero zachęca do tego poświęcenia. Wzywa ich, żeby stawiali ciała swoje na ofiarę żywą i tak dalej. Czyli wyraźnie mamy dowód, że są to jakieś osoby objęte usprawiedliwieniem, bo są braćmi, ale nie poświęcone jeszcze. No to jakim usprawiedliwieniem? No tym wstępnym, który my nazywamy tym prosowym. Można nazwać sobie jakimkolwiek, ale Biblia wyraźnie mówi o tym dwóch rodzajach usprawiedliwienia w wieku Ewangelii. Znowu chrześcijaństwo tego nie rozumie. Chrześcijaństwo w ogóle nie rozumie chyba usprawiedliwienia z wiary, chociaż mówią o takich rzeczach, ale nie wiem, czy oni cokolwiek rozumieją. A już w ogóle, żeby rozróżnić, że są to dwa etapy, że jest tymczasowe i że jest ożywiona, albo przynajmniej tak było w wieku Ewangelii, i że one się jednak czymś poważnie odróżnią, no to w ogóle tego nie ma. A w Biblii jest to wyraźnie pokazane. Tylko właśnie trzeba przez porównywanie tych wersetów to umieć zauważyć. Rzymian 12:1 jest pierwszym z nich, który wyraźnie wskazuje na osoby objęte usprawiedliwieniem wstępnym, tym pierwszego etapu, tymczasowym, bo zachęca takie osoby do poświęcenia. Kolejny to 2 Koryntów 6:1. Też mówi, jest też wyraźnie, z tego wynika, że jest to jakieś usprawiedliwienie, nie takie to już ostateczne, tylko jakieś wcześniejsze, bo co mamy w 2 Koryntów 6:1? A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Nadaremno, żebyście nie przyjmowali łaski Bożej. Czyli znowu jest jakaś łaska Boża już obecna i ktoś może nadaremno tą łaskę Bożą przyjąć. Co to za łaska Boża, którą można nadaremno przyjąć albo którą można zmarnować? No, usprawiedliwienie tymczasowe, które Bóg daje pokutującemu i wierzącemu, a on może na darmo to przyjąć kiedy? Kiedy się nie poświęci. Po uprzednim dostępieniu tego tymczasowego usprawiedliwienia. Bo Bóg chce, żeby było tak jak w typie, oczyszczenie 3. i 7. dnia. Więc Bóg nie jest zadowolony z tego, że to się oczyści 3. dnia, a 7. dnia nie oczyszczy. Tak jak w typie, prawda? Było powiedziane, oczyści się 3. i 7. dnia. A nie było powiedziane 3. dnia i jak zechce, ewentualnie to i 7, ale jak już nie, to 3. dnia wystarczy. Nie wystarczy. 3 i 7 dnia. Taki jest boski ideał. Bóg nie dał nikomu tymczasowego usprawiedliwienia w obecnym czasie jako ostatecznego celu, żeby się nim cieszył, bo to jest etap pośredni, wstępny do poświęcenia. Usprawiedliwienie tymczasowe ma na celu przygotować człowieka do poświęcenia, a nie być celem samym w sobie. Dlatego ci, którzy po otrzymaniu tego usprawiedliwienia tymczasowego to z 3. dnia, następnie się nie poświęcają, czyli innym słowy, nie słuchają Pawła z Rzymian 12:1, tam gdzie zachęca, żeby się stawiali ciała, no to marnują oczywiście tą łaskę, to usprawiedliwienie. Nadaremno je obiorą, bo nie robią kolejnego etapu. Nie idą do 7. dnia, do oczyszczenia 7. dnia. Ale od razu tutaj trzeba dodać, bo to się pojawił ten błąd w ruchu jakiś czas temu, że nawet jak ktoś tego nie uczyni, to nie ma za to kary. Jeżeli ktoś dostąpił tymczasowego usprawiedliwienia, czyli oczyścił je 3. dnia, a do 7. dnia nie przeszedł wieku Ewangelii, tak, to teraz kara za niego, że mu się zabierze to oczyszczenie 3. dnia. No przecież nawet w typie, kto się oczyścił 3. dnia, to 3. dnia był oczyszczony. Tak on powiedział, jesteś nie w pełni oczyszczony, bo nie przystąpiłeś jeszcze 7. dnia. Zauważyłeś, że tam było 3. i 7. dnia, tylko 3. dnia zrobiłeś, a 3. dnia zapomniałeś. Brakuje ci jeszcze tego, no musisz to uzupełnić. No ale 3. dnia ma, nie można powiedzieć to, że 3. dnia się nie oczyścił i że to jest nie było tego. Było, tylko no, było niepełne, tak jak usprawiedliwienie tymczasowe jest niepełne. Tymczasowe usprawiedliwienie nikogo nie stawia na próbie do życia. Tymczasowe usprawiedliwienie nikomu nie zdejmuje wyroku adamowego. Jest niepełne. Dlatego jest elementem pośrednim. Ale jak ktoś nie przejdzie dalej, to nie ma kary w postaci odebrania mu tego usprawiedliwienia tymczasowego. Utraty, jak to teraźniejsza prawda, która się rozpisywała szeroko, że tacy, którzy się nie poświęcą, wracają do poziomu zwykłej światowości. I nie różnią się niczym innym od tych, którzy nigdy nawet nie poświęcili się. Czegoś takiego nie ma. Oczywiście można zmarnować to tymczasowe usprawiedliwienie, ale tylko wtedy, kiedy się będzie postępowało niezgodnie z warunkami, na których zostało ono dane. A na jakich warunkach Bóg daje usprawiedliwienie? Pokuta i wiara w Jezusa. W ramach pokuty odwracamy się od grzechu, od błędu i trzymamy się naszego Pana. Bo na tym polega pokuta, prawda? W pokucie grzesznik, który pokutuje, nie może akceptować grzechu. Grzesznik, który pokutuje, odrzuca grzech, odrzuca błąd i trzyma się naszego Pana. No i oczywiście dalej nie postępuje na razie do poświęcenia, ale trzyma się najgorszego pana, nie chcąc grzeszyć i nie chcąc błądzić. Nie jest mu miły grzech, nie jest mu miły błąd. Jeżeli ktoś trwa w tym stanie, nie poświęcając się, no to trwa w stanie tymczasowego usprawiedliwienia i do końca życia będzie tak trwał. A jeżeli zapomni o tym, że w ramach pokuty powinien nie odrzucać grzech i błąd, tylko wróci do tego grzechu i do tego błędu, oczywiście straci wtedy to usprawiedliwienie, ale straci dlatego, że zapomniał albo zlekceważył, zignorował, pogwałcił warunki, na których to tymczasowe usprawiedliwienie zostało mu dane. A nie ma czegoś takiego jak utrata usprawiedliwienia tymczasowego za karę, że się ktoś nie poświęcił, że nie poszedł dalej. Rzymian 8:29. To będzie trudniejszy troszeczkę fragment. Przygotujmy zatem nasze umysły na Rzymian 8:29. Trudniejszy fragment. Są takie rzeczy. To jest właśnie ta. Jak poznajemy te różne wersety, to widzimy, jak Bóg specjalnie poprzez swoje narzędzia podał prawdę w sposób skomplikowany, żeby potem móc tą prawdę objawiać tylko tym, którzy na to zasługują. Żeby wszyscy inni mogli sobie kombinować i wpadać w różnego rodzaju własne wymysły. Czytam Rzymian 8, 29 i 30. Bo tych, których wcześniej poznał, albo o których wcześniej wiedział, podaję dokładne tłumaczenie wszystkich Bożych wariantach. Bo tych, o których wcześniej poznał, których wcześniej poznał, o których wcześniej wiedział, druga wersja, przeznaczył też, aby stali się podobni do obrazu syna jego, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił albo uznał za sprawiedliwych. A których usprawiedliwił albo uznał za sprawiedliwych, tych też uwielbił albo zaszczycił. Tak te wersety dwa wyglądają. Dlaczego one są trudne? Trudne, trudniejsze, bo podają drogę chrześcijanina do Boga w odwrotnej kolejności, nie chronologicznie. Innymi słowy, Paweł zaczyna od końca, od zbawienia i cofa się do tyłu, aż do poznania prawdy o Jezusie. Przeczytam ten werset raz jeszcze, komentując to, co warte jest skomentowania. Bo tych, których wcześniej poznał, albo o których wcześniej wiedział, oczywiście nie chodzi tu o jednostki, tylko o klasę. Bóg przewidział klasę morskiego statka i przewidział cechy, jakie ta klasa ma posiadać. Bóg nie przewidział jednostki, o, ten będzie w tej klasie, a ten, żeby nawet był święty, to nigdy w tej klasie nie będzie. A ten, nawet jakby nie będzie święty, tak będzie w tej klasie. To byłoby niedorzeczne. Nie wierzymy w taką teorię. Bóg wcześniej przewidział klasę morskiego statka, która powinna się cechować pewnymi cechami charakteru, na wzór naszego Pana. Od początku. Bo tych, których wcześniej poznał, albo o których wcześniej wiedział, jako klasie, nie jednostkach, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu syna jego. Zauważmy. Skoro przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu syna jego, to który moment drogi chrześcijańskiej tutaj mamy? W którym momencie drogi chrześcijanina ktoś staje się podobny do obrazu syna jego? Na początku? Gdy tylko przychodzi do Boga i dowiaduje się o tym, że powinien pokutować? No nie. Przecież to już jest właśnie stanie się podobnym do obrazu syna Boga, to już jest etap końcowy. To, co gdzie indziej Paweł w 1 Koryntian 1:30 nazywa wyzwoleniem. Paweł tutaj odwraca kolejność. W 1 Koryntian 1:30 napisał, że Jezus stał się dla nas mądrością, uświęceniem, przepraszam, mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem albo poświęceniem i wyzwoleniem. I tam podał chronologiczną kolejność. Mądrość, bo Cię Jezus uczy, sprawiedliwość, bo Cię usprawiedliwia, uświęcenie, bo tak doprowadza cię do poświęcenia i wyzwolenie, wyzwalać się od swojej niedoskonałości, od grzechu i tak dalej. A tutaj ten sam Paweł w tym liście pisze, od tyłu sobie daje. No i rzeczywiście, jak ktoś nie zobaczy, że to jest od tyłu i to jest to samo, co u Koryntów, tylko w odwrotnej kolejności, no to może sobie wymyślać, prawda, że stajemy się podobnie do Pana Syna Jego od razu, bo to jest wymienione jako rzecz pierwsza. A więc tych, których wcześniej poznał, o których wcześniej wiedział, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu syna jego. Czyli mamy już ostatni etap ich, to jest etap ich wyzwolenia. Aby on był pierworodnym pośród wielu braci. I teraz dalej. A których przeznaczył, tych też powołał. Widzimy, że teraz dopiero pojawia się powołanie, a przecież powołanie jest przed ostatecznym wyzwoleniem. Więc mamy teraz etap trzeci. Tych też powołał do poświęcenia. Zachęcił do poświęcenia. To, co mamy jako numer 3 w pierwszym rzędzie 1.30. A których powołał, cofamy się do tyłu, co jest, których powołał do poświęcenia, no to tych usprawiedliwił. No cofamy się do etapu drugiego, do usprawiedliwienia. A tak, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił albo zaszczycił. Można to przetłumaczyć. Uwielbił albo zaszczycił. Czym zaszczycił? Wiedzą o potrzebie pokuty. O okupie. O sobie jako tym, który jest odkupicielem. I tak Paweł od końca do początku w tym wersecie poszedł. Przeciwieństwie do tego, co w pierwszym kredytu 1.30, gdzie jest to samo w kolejności chronologicznej. Mądrość, usprawiedliwienie, poświęcenie i wyzwolenie. Rzymian 4 rozdział, teraz cofamy się do tyłu. Dłuższy fragment od 1 do 11. Przeczytamy od 1 do 11, ale szczególnie będzie nas interesowały trzy ostatnie wersety z tego fragmentu, czyli 9 do 11. Ale przeczytał to mamy o Abrahamie. 4 Rzymian 4 od 1 do 11. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się czego chlubić, ale nie przed Bogiem. O co tu chodzi cały czas Pawłowi w tym fragmencie? Cały czas pokazuje, że usprawiedliwienie było z wiary, a nie z uczynków. Że Abraham nie zrobił niczego, co zasługiwałoby przed Bogiem na to, żeby go za to, co on zrobił, usprawiedliwił. Nawet to, że był gotowy złożyć swojego syna, nie usprawiedliwiło go przed Bogiem, nie uczyniło go w boskich oczach doskonałym. I tu mamy dlatego cały ten wywód Pawła jest pokazanie wiara, wiara, wiara. Usprawiedliwienie jest z wiary. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ma się czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Czyli mówi o to, ma się czym chlubić, ale może przed innymi. Może przyjdzie do sąsiada i powie, wiesz, ja zrobiłem to, na przykład syna Izaka byłem gotowy ofiarować, bo Bóg sobie tak życzył. A to sąsiad mówi, o, jakie to wielka rzecz, jakie ty jesteś wierny, ja bym nigdy tak nie, chyba się nie zdobył na to. A ty, no, ma się chlubić, ale nie przed Bogiem, bo było przed Bogiem nie ma żadnego uczynku, który by kogokolwiek, nawet Abrahama, usprawiedliwił. A Bóg nie usprawiedliwił go przez jego uczynki i nie ma się co chwalić przed Bogiem swoimi uczynkami, chociaż przed innymi było to na pewno rzecz. I dzisiaj często bracia również wspominają Abrahama i to jego zdolność do ofiary, złożenia swojego syna w ofierze jako coś no, wspaniałego, ale to tylko przed ludźmi może się pochwalić. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tak? Wiara. I potem zauważmy, jak on to logicznie argumentuje, prawda? Zawsze lubię Pawła wywody. Bo są bardzo logiczne i takie trafiające w punkt. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czyli mówi, jak ktoś robi pewne uczynki, doskonałe uczynki, no to zapłata za te uczynki to nie jest łaska, tylko należność. Po prostu gdyby Abraham postępował doskonale, tak jak się by Bogu zawsze podobało, no to usprawiedliwienie nie byłoby łaską, tylko nagrodą dla niego. No, zapłata. Postępujesz, no to jesteś usprawiedliwiony za te swoje sprawiedliwe uczynki. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, Abraham nie spełniał uczynków, pomimo tego, że był tak wielki, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Argumentuje cały czas, prawda? Gdyby spełniał, to nie byłaby łaska ze strony Boga, że go uznał za sprawiedliwego. Jak postępujesz sprawiedliwie, no to nie potrzebujesz łaski, że ktoś cię uzna. To byłoby pogwałcenie sprawiedliwości, gdyby cię ktoś nie uznał za sprawiedliwego, jeśli miałbyś takie sprawiedliwe uczynki. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, cytuję, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo, teraz dochodzimy do najciekawszego fragmentu, 9 do 11. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I teraz zauważmy, że się robi coraz ciekawiej. W jakich więc okolicznościach została poczytana wiara za sprawiedliwość Abrahamowi? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. To mamy bardzo ważny dowód na to. Czasami się bracia zastanawiają i mówią, że starożytni godni usprawiedliwienie, kiedy oni mieli, czy oni mieli usprawiedliwienie w chwili poświęcenia, czy wcześniej mieli usprawiedliwienie. I takie dyskusje są różne, prawda? Bo w obecnym czasie mówimy, że usprawiedliwienie tymczasowe to pokuta i wiara. a jeszcze przed poświęceniem. A tutaj w Starym Testamencie jak gdyby było inaczej, dopiero w poświęceniu, tam przywołują różne cele. A ty piszesz, czarno na białym pisze, że przed poświęceniem. Czytam raz jeszcze. W jakich okolicznościach wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość? Werset 10. Było to po obrzezaniu, pyta Paweł, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. Obrzezanie to poświęcenie. Przed jego poświęceniem. I otrzymał znak obrzezania, znak poświęcenia, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał wcześniej, przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby to zostało poczytane za sprawiedliwość. Czarno na białym jest napisane wyraźnie, że tą wiarę miał przed obrzezaniem i otrzymał, tak, otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Czyli, że jego to, co często mówimy, że teraz, kiedy już nie ma usprawiedliwienia tym ożywionego, to przy poświęceniu stawiana jest pieczęć na naszym usprawiedliwieniu tymczasowym. Dlaczego jest stawiana pieczęć? Że wykorzystaliśmy nasze usprawiedliwienie zgodnie z jego przeznaczeniem. Poświęciliśmy się. Nawet jeżeli już nie ma tego drugiego etapu, siódmego, tak, siódmego dnia, pełnego zdjęcia wyroku, to następuje pieczątka. Tak jak Abraham miał pieczątkę, kiedy się poświęcił, że nie zmarnowałeś, Abrahamie, swojego tymczasowego usprawiedliwienia. Poczytaliśmy w 2 Koryntian 6,1, że można je zmarnować, wziąć na daremno. I ci, którzy biorą na daremno, nie mają pieczątki. Ci, którzy nie będą mieli pieczątki, to zmarnowaliście tymczasowe usprawiedliwienie. Nie poświęciliście się, gdy była taka możliwość. Dzieje apostolskie, ostatni werset. Dzieje apostolskie 13, 39 i 30, 38 najpierw. Dzieje apostolskie 13, 38 i 39. Tu bardzo wyraźnie Paweł mówi do Żydów i pokazuje, co im oferuje Jezus. Niechże wam będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon mojżeszowy. Nie mówi tutaj, jakie jest to rodzaj usprawiedliwienia, ale jest to usprawiedliwienie tymczasowe. Że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony, można dodać tymczasowo, w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon mojżeszowy. A czy Biblia uczy o usprawiedliwieniu ożywionym z przypisaną zasługą? Zobaczmy teraz do paru wersetów i tu się pewnie na tym zakończymy. Z siódmego dnia damy sobie jako rzecz druga, bo byłoby za dużo. Pokażemy teraz jeszcze wersety, które mówią o tym, że Biblia mówi o usprawiedliwieniu ożywionym. Czyli tym wyższym, tym z siódmego dnia, tym pełnym, z przypisaną zasługą naszego Pana. 1 Koryntów 6,11. 1 Koryntów 6,11. A takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni. Znowu troszeczkę taki trudniejszy werset, trzeba go trochę skomentować. Ja go czytam według kodów, tak? Według tłumaczenia kodów, bo znowu to bardzo ważne jest, żeby mieć dosłowne tłumaczenie, na przykład strona czynna czy bierna ma znaczenie. Czytamy raz jeszcze. A takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się. Obmyliście się. Nie chodzi to o obmycie jako przez usprawiedliwienie krwią naszego Pana, lecz o mycie się wodą słowa jeszcze na etapie pokuty. Pamiętamy błogosławieństwa Aaronowe i tam mówiliśmy o oczyszczaniu się, to ten, który przystępował do Boga, to miał wyprać swoje szaty. I to było jeszcze przed Jezusem. To jest to oczyszczenie się na etapie pokuty, co w 4 Mojżeszowy 8,7 nazwane jest praniem szat. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj stronę czynną, ale obmyliście się, bo osoba, która pokutuje, nie chce grzeszyć. Ona próbuje ten grzech z siebie sama jakoś usunąć. Bez Jezusa jeszcze, ona jest na pokuty jeszcze przed wiarą naszego Pana. I to w tybie było ładnie pokazane, że miał taki lewita, przyszły lewita, uprać swoje szaty. Ale obmyliście się sami, próbując nie grzeszyć, na ile to może, jest was możliwe. Ale zostaliście uświęceni. Kolejny etap. Zostaliście uświęceni, zauważmy, strona bierna. Widzimy różnicę? Obmyliście się wy sami, ale nie uświęciliście się, tylko zostaliście uświęceni. Mamy tu stronę bierną, to znaczy uświęceni albo poświęceni, zostaliście doprowadzeni do poświęcenia, przecież przez Jezusa. Ale zostaliście usprawiedliwieni, znowu mamy stronę bierną. I jakie usprawiedliwienie może tutaj wchodzić w grę, skoro wcześniej było powiedziane o poświęceniu. Obmyliście się sami na etapie pokuty. Zostaliście uświęceni, bo poświęceni, doprowadzeni przez Jezusa do poświęcenia. I potem jeszcze zostaliście usprawiedliwieni. Tymczasowo czy w ożywiony sposób? Musi być ożywiony, bo jesteśmy, to już jest etap po poświęceniu. Więc właśnie, jest wyraźnie pokazane, po poświęceniu nikt nie ma tymczasowego usprawiedliwienia. Więc zostaliście usprawiedliwieni. Raz, że jest to nabielna, czyli Jezus to robi wobec nich. I jest to usprawiedliwienie, które następuje po poświęceniu. A więc dotyczy ożywionego. Bo taka osoba potrzebowała po poświęceniu ożywienia swego usprawiedliwienia, czyli zdjęcia wyroku adamowego, żeby być spodzoną z ducha. Żydów 10:14. Żydów 10:14. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych poświęconych. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych poświęconych. Jaką ofiarę ma na myśli? Ofiarę naszego Pana oczywiście, a doskonałymi uczynił w ramach usprawiedliwienia tymczasowego, czy w ramach usprawiedliwienia ożywionego? Które usprawiedliwienie czyni człowieka doskonałym? No każdy chyba przyzna, że ożywione, bo w tymczasowym nie ma zdjęcia wyroku adamowego. Nikt nie jest doskonały, tylko usprawiedliwiony tymczasowo, bo nadal jest pod wyrokiem. To tam jest wszystko uznaniowo. Tam jeszcze Jezus, zasługa naszego Pana, się nie pojawia jako rzeczywiście przepisana. Ale jeżeli mamy powiedziane, że kogokolwiek nasz Pan uczynił doskonałym, znaczy, że dał mu usprawiedliwienie ożywione. To z siódmego dnia. Na wieki, na zawsze. Tych poświęconych. Usprawiedliwienie tymczasowe nikogo nie czyni doskonałym, bo nie zdejmuje wyroku adamowego. Nie stawia na próbie do życia. Jest to możliwe tylko w usprawiedliwieniu ożywionym. No ale właśnie widzimy, to są takie wersety, które no są takie, że dopiero mają sens wtedy, kiedy się rozumie jedno usprawiedliwienie, drugie, wtedy można to przepisywać. A generalnie ludzie, chrześcijanie, takimi rzeczami się nie zajmują. To jest prawda paryzyjna, szczególnie epifaniczna, która to pięknie, ładnie rozpracowała. Jakub, drugi rozdział. Tam mamy ten słynny wykład Jakuba na temat tego, że jak ważne są uczynki. Jakuba, drugi rozdział. Przeczytam sobie ten cały jego fragment, żeby sobie przypomnieć, od 14 aż do 26 wersetu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Dobre pytanie, czy wiara może go zbawić? Tutaj ci, którzy nie rozumieją, czym się różni usprawiedliwienie tymczasowe od ożywionego, to dochodzą do wniosku, że Jakub przeczy Pawłowi. Bo Paweł, gdy czytaliśmy go z Rzymian 4 rozdziału, mówił cały czas o Abrahamie, że wiarą, że nie było żadnych uczynków, które by zasługiwały przed Bogiem na jakiekolwiek chlubę ze strony Abrahama. A tutaj pozorny Jakub mówi, czy wiara może go zbawić? Co odpowiemy na to pytanie? Czy wiara może zbawić człowieka? Nie. Sama wiara nie. Jest potrzebna, ale rzeczywiście nie zbawi człowieka. Może sobie wierzyć, gdyby kto chciał. I Paweł pokazywał usprawiedliwienie tymczasowe, i dlatego kładł nacisk na wiarę, bo bez i tam nie trzeba żadnego uczynku. Natomiast Jakub pokazuje na to usprawiedliwienie ożywione z poświęceniem. I dlatego mówi, jeżeli masz tylko wiarę, ale nie poświęcasz się, to się nie zbawi, bo usprawiedliwienie tymczasowe to trzeciego dnia nikogo nie zbawi. Musi być trzeciego dnia i siódmego dnia. I wtedy jest dopiero zbawienie. I to będzie to działało w tym życiu i to samo działa w wieku tysiąclecia. To jest na zawsze. Nie zbawi nikogo usprawiedliwienie trzeciego dnia. A to siódmego, owszem. I dlatego tutaj Jakub daje pytanie, czy wiara może zbawić, albo może być. Czy oczyszczenie, usprawiedliwienie z siódmego dnia cię zbawić może? No nie, bo Bóg powiedział trzeciego i siódmego dnia. Jedno i drugie. Nie można na trzecim poprzestać. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszechniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Znowu pokazuje, że jak nie ma uczynku, to żeby się ileś nagadał, nic to nie da, prawda? Nikt się nie naje twoim mówieniem, żeby coś zjadł. Nikt się nie ogrzeje twoim mówieniem, żeby się ogrzał. Trzeba mu dać to do jedzenia, czyli pokazuje, uczynek jest potrzebny, uczynek. Tutaj właśnie to mówienie, tak by tylko sama wiara teraz, prawda? Możesz sobie wierzyć. Jak nie zrobisz tego, co ta wiara ci pokazuje, to ci nic nie da. Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jest martwa, jeśli chodzi o danie życia. O Jakubowi nie chodzi o to, że ona jest nic nie warta. Bo przecież Paweł przecież sam, że mówisz, że na podstawie wiary mamy usprawiedliwienie. Jest chyba też trzeba to zbalansować. Jest martwa sama w sobie. Zauważ, martwa nie da ci życia wiecznego. Martwa, nic z niej nie urośnie. Życie, a chodzi o nam, życie wieczne. To nie jest krytyka wiary jako takiej. Tylko to jest krytyka wiary. Nasza krytyka wiary źle. To jest pokazanie, że wiara i tylko sama wiara nie da człowiekowi życia wiecznego. Musi być akt poświęcenia. Czynek poświęcenia, że nie można na wierze poprzestać, ona wtedy jest tylko wiarą martwą. Lecz ktoś powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę przez uczynki moje. To mamy ironiczne stwierdzenia Jakuba. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Nie można pokazać wiary bez uczynków, bo właśnie wiarę można pokazać tylko przez uczynki zgodne z tą wiarą. Jeżeli chcesz komuś pokazać wiarę bez uczynków, to jest to nierealne. Jak możesz pokazać wiarę? Odsłonisz tutaj głowę i zobaczysz, zobacz, jakie tam w moich szarych komórkach, jakie wierzenie tam się krąży. No nie no. Można tylko pokazać, że coś robię. O, mój, to naprawdę człowiek wierzy w to, co mówi. Bo zobacz. Mówił, że może coś tam zrobić i poszedł i robi. A wydawało mi się, że to jest nierealne, a on mówił, że to jest realne. No i poszedł i robi. Z mojego punktu widzenia mogę się dziwić, może uważać go nawet za głupca, ale on w to wierzy, naprawdę, bo poszedł i robi. A gdyby mi powiedział, że to jest realne, ale nigdy się nie podjął tego działania, no to był wniosek taki, to on tylko mówił. To on tylko mówił, bo chciał, żeby tak wyglądało. I potem zauważmy, ja tutaj przychodzi do tych demonów, ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. Jaki jest problem z demonami? Po co on tutaj demonów przywołuje? No chcę pokazać, że wiara, która następnie nie przychodzi w uczynki zgodne z tą wiarą, jest wiarą taką samą, jaką mają demony. Bo wiemy z definicji Brata Johnsona i chyba Pawła z Listu do Żydów, że wiara to jest umysłowa ocena i poleganie sercem. Tam co do Boga i tak dalej. Umysłowa ocena i poleganiem serca. Co demony mają z tej wiary w sobie? Bo po pierwsze, one wierzą demony, nawet się boją. Mają umysłową ocenę. Bo demony wiedzą o Bogu. Wiedzą o Jego planie. Wiedzą o Jezusie. One wszystko to wiedzą. Jeśli chodzi o teorię, o umysłową ocenę, może nawet lepiej to wiedzą niż my. Potrafią to wszystko ładnie powtórzyć, bo są istotami duchowymi. Cała ta wiedza jest dla nich dostępna, bo on ma tą wiedzę. On każdego na świecie może posłuchać, może wszystko na świecie, co napisane, przeczytać i ma zdolności intelektualne wyższe niż my, jako istota duchowa. Więc on ma wiedzę, ma umysłowe przekonanie do tego, ale nie ma polegania sercem u demona. I teraz on mówi, jeżeli masz wiarę, ale nie postępujesz zgodnie z tą wiarą, niczym się nie różni od demona. Bo on też ma wiarę, czyli w sensie umysłowej oceny, ale bez polegania sercem na tym, co wie. I to jest dziwne, ale tak działa większość chrześcijaństwa. Większość chrześcijaństwa ma umysłową ocenę różnych rzeczy. Już nie wiadomo, co do Boga, Jezusa, to, co oni oczekują. No chociażby każdy chrześcijanin wie o tym, że Bóg od nich oczekuje, że nie powinni grzeszyć. I co sobie z tego robią? Nic. Nie ma polegania sercem co do tego. Nie trzymają się tego Jezusa i tego, co On mówi. Robią, jak im się żywnie podoba, jak im dyktuje stary Adam. Dlatego ich wiara jest wiarą taką samą, jak mają demoni. Nie demoniczną, tylko taką, jak u demonów. Umysłowa ocena bez polegania sercem. Chcesz to poznać nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I mówię, ja ci to udowodnię, że wiara bez uczynków jest martwa. Nic nie znaczy. Równie dobrze możesz jej nie mieć. No ja, albo możesz ją mieć, ale to na jedno wychodzi, czy masz, czy nie masz. I teraz daję dowody ze Starego Testamentu. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony przez uczynki, gdy ofiarował na ołtarzu Izaka syna swego? Co byłaby wiara Abrahama warta, gdyby Bóg, gdy go zapytał, czy złożysz w ofierze swego syna, gdy będę od ciebie tego oczekiwał? On powiedział, tak, złożę, Boże. I co to byłoby warte, gdyby następnie nie był gotowy tego zrobić? I on tutaj właśnie argumentuje. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami. Jakby teraz zobaczmy, w tym wersecie Jakub wcale wiary nie odrzuca, jak niektórzy mówią. Że Jakub wiarę odrzuca i pokazuje, że uczynki tylko. Cały czas pokazuje tutaj jedność. Paweł mówił tylko o wierze, bo jego interesowało tylko tymczasowe usprawiedliwienie, a to jest tylko na podstawie wiary. Nie ma żadnego uczynku do usprawiedliwienia tymczasowego. Tam jest wiara. A Jakub głównie kładzie nacisk na uczynki, ale wiary wcale nie wyrzuca. Pokazuje jedno i drugie. Z dużym naciskiem na uczynki. Czy jak gdyby idzie krok dalej niż Paweł. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała? Ta wiara. Całkowicie w ogóle wiary, bo to nie odrzuca, tylko pokazuje ona właśnie dopiero, gdy przeszła w uczynki, to stała się doskonała, stała się pełna, stała się dojrzała. On potwierdził, że naprawdę ta wiara ma, a nie tylko mówi, że ma. I wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Też cytuję tak jak Paweł, to samo i pokazuje normalnie, że uwierzył Abraham Bogu. Ale dopiero wtedy możemy powiedzieć, że Abraham Bogu uwierzył, jeżeli zrobił to, co Bóg mówił, a nie, że tylko przyjął te wiadomości. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? Znowu wcale nie odrzuca wiary. Mówi, z wiary też jest usprawiedliwienie swojego rodzaju, tymczasowe. Ale zauważcie, że z uczynków jesteśmy usprawiedliwieni, a nie tylko z samej wiary. Pokazuje jedno i drugie. I wiara jest potrzebna, i ten drugi krok uczynków. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? I znowu, gdyby Rahab nie była zdolna zaryzykować własnego życia, to z jakiej by dała dowód swojej wiary w tego izraelskiego Boga? Ona życie ryzykowała. No i dała ten dowód, że naprawdę wierzy w tego Boga izraelskiego, bo dla jego ludu, dla jego szpiegów była gotowa zaryzykować życie, chowając ich przed własnym narodem przecież. I ostatni werset, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Czyli znowu to samo, wiara bez uczynków jest martwa, nie dlatego, że jest naprawdę nic nie warta, tylko nie da ci życia. Wiara bez uczynków jest etapem wstępnym. Jest, można powiedzieć, jest uczyszczeniem z trzeciego dnia. Jeżeli nie przejdziesz następnie do uczynku, który w siódmym dniu pokazujesz, czyli nie podejmujesz aktu poświęcenia, który daje ci pełne usprawiedliwienie, no to ma jakąś wartość, ale życia ci wiecznego nie da. Na tym, jeżeli na tym zakończysz, to może trzeba powiedzieć, że ta wiara była martwa. Innymi słowy, Jakub ma na myśli wiarę prowadzącą do poświęcenia. Poświęcenia. Gdyż sama wiara bez poświęcenia nie wystarcza. Nie wystarcza, żeby być zbawionym. To, co mówi w wersecie 14. Czy wiara może go zbawić? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy ta wiara może go zbawić? Jakub akcentuje w tym fragmencie uczynki bardziej niż wiarę, tak? Bardziej niż wiarę, chociaż wcale wiara nie pomija, na co zwracam uwagę. I to właśnie prowadzi niektórych do wniosku, że jest przeciwia się Pawłowi, który znowu podkreśla wiarę, bo on ma na myśli wiarę prowadzącą do usprawiedliwienia tymczasowego. Paweł pisze o wierze usprawiedliwiającej, można powiedzieć, a Jakub o wierze poświęcającej. I stąd ta cała różnica. Nie ma tu żadnego konfliktu między nimi. I ostatni fragment, na tym dzisiaj zakończymy. Rzymian 6, 1 do 8. Rzymian 6, 1 do 8. Ten fragment nie mówi wprost o usprawiedliwieniu, ale jest związany z faktem, bo pokazuje, kiedy następuje zdjęcie wyroku adamowego. Chyba cytowaliśmy to na którymś badaniu ostatnio, ale przeczytajmy, bo to też jest ciekawe i nie zawsze rozumiane. Rzymian 6, 1 do 8. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Powszechnie chrześcijanie nie rozumieją tego fragmentu, myśląc, że chodzi tu o śmierć ciała. Mówiliśmy o tym, prawda, przynajmniej o niektórych wersetach jakiś czas temu, że tutaj Paweł wcale nie mówi o śmierci ciała. Jak można udowodnić, że Paweł nie mówi o śmierci ciała? Na przykład werset 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jeżeli by chodziło o śmierć ciała, to jak można po śmierci ciała, czyli do pójścia do grobu, prowadzić nowe życie w grobie? Czyli widać wyraźnie, że Paweł ma na myśli inną śmierć. Ma na myśli poświęcenie, ma na myśli poświęcenie się w tym życiu i zmartwychwstawanie w tym życiu już od momentu poświęcenia. Pamiętajmy, że chrześcijanin, który się poświęca Bogu, zaczyna swoje zmartwychwstawanie już w tym życiu od chwili, kiedy się poświęcił Bogu. Dlatego symbol poświęcenia jest zanurzenie w wodzie, co symbolizuje śmierć dla starego Adama. I podniesienie pokazuje, że od tej pory zaczął zmartwychwstawać, tylko oczywiście wiadomo, póki co nie zmartwychwstaje jeszcze w ciele, no bo to ciało jego zorza do grobu. Zatestaje w swoich uczuciach, tak? W swoich myślach, w swoich woli, które tamte stare zagrzebał, wskazał na śmierć i wstaje. I to dotyczy także naszego Pana. Gdy werset czwarty mówi, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, to nie chodzi o jego wskrzeszenie z martwych z grobu, tylko o jego wskrzeszenie z martwych ludzkich uczuć, które nasz Pan w Jordanie zostawił. I od Jordanu nasz Pan był podnoszony, wskrzeszany. Tylko z taką tego różnicą, że w jego przypadku nie wstawał od grzesznych ludzkich uczuć, tak jak my wstajemy od grzesznych, tylko on wstawał od ludzkich doskonałych do tych boskich, no bo jednak jest potężna różnica w charakterze do boskiej natury, a w charakterze do ludzkiej natury. Nasz Pan miał doskonały charakter do ludzkiej natury, ale on się nie nadawał. Nie wystarczyło tylko naszego Pana spłodzić z ducha, a już ten charakter ludzki przenieść do boskiej natury. W boskiej naturze są wyższe wymagania, więc on musiał wszystkie swoje ludzkie uczucia, chociaż one były doskonałe, uznać za martwe. I tak mamy ten pisanek, był słyszany z martwych ludzkich uczuć, przez chwałę Ojca, do tych, które są potrzebne w boskiej naturze. I ten cały fragment mówi właśnie o tym. Dlatego Paweł w wersecie 7 napisze, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kto umarł dla siebie i świata. Kto umarł w swoich ludzkich uczuciach. Kto w chwili poświęcenia uznał wszystko to, wszystkie swoje dotychczasowe myśli, wolę, pragnienia za martwe, uwolniony jest od grzechu. I zauważmy, uwolniony jest od grzechu, czyli jakiego usprawiedliwienia dostępuje taki ktoś? Ten, kto umarł, czyli poświęcił się, bo to rozumiemy przez umrzeć w tym przypadku, uwolniony jest od grzechu. No, może ożywione. Tymczasowe nie uwalnia od grzechu. Także tu chociaż wprost nie mówi o usprawiedliwieniu jako takim, to wyraźnie mówi, że poświęcenie się uwalnia od grzechu. I stawia takiego człowieka na próbie do życia. No i tu przerwiemy, ponieważ byłoby za długo, więc będzie to dwuczęściowy. Siódmy dzień sobie zostawimy na następny raz. Tak jak mówiłem, chyba troszeczkę było może momentami trudnawo, ale mam nadzieję, że chociaż zrozumiałe i dzięki temu będziemy wiedzieli, że było w Biblii dwa oczyszczenia w typie pokazane, trzeciego i siódmego dnia. To trzeciego dnia to jest tymczasowe usprawiedliwienie, które jest wstępne, pośrednie, niewystarczające. Dlatego właśnie my, którzy siódmego dnia nie dostępujemy oczyszczenia w naszym życiu obecnym, bo nie mamy tak przypisania zasługi i nigdy nie będziemy mieli. Nawet jak się poświęcamy, to jesteśmy nadal oczyszczeni trzeciego dnia, tylko pieczątka na to padła. Nie zmarnowali oczyszczenia trzeciego dnia. Siódmego nie dostępują w tym życiu, ale to nie jest ich wina. To jest dlatego nie dostępują siódmego, że Bóg już nie przypisuje nikomu zasługi, bo nie spadza z ducha nikogo. Zakończył wybór na wyższy plac. Oni są na etapie trzeciego usprawiedliwienia, z trzeciego dnia tymczasowego. Mają pieczątkę, że go nie zmarnowali. Natomiast to pełne usprawiedliwienie ze zdjęciem wyroku otrzymają po nowym przymierze wieku tysiąclecia. No bo będziemy kontynuowali, prawda? Zatrzymujemy się my na etapie trzeciego dnia, ale to się dokładnie widać, dlaczego my, obecnie poświęcający się i poświęceni, nie mamy próby do życia. Bo nie przeszliśmy przez siódme usprawiedliwienie z siódmego dnia, przez to pełne, ze zdjęciem wyroku. My się zatrzymujemy na trzecim dniu, na oczyszczeniu trzecim dniu, no dlatego musimy kontynuować po nowym przymierzem i wtedy staniemy na próbie do życia. Póki co jest to dla nas nieosiągalne, z czego się można cieszyć, jak ktoś chce, albo może się zamartwiać z tego powodu, jak ktoś chce, jak to woli. Ja się cieszę, przynajmniej nie ryzykuję wtórną śmiercią. Jak ktoś jest pewny, że byłby wierny, to może rozpaczać, prawda, że był nie będzie w polskiej naturze, ale ja nie rozpaczam. Ale zawsze trzeba się godzić z tym, co Bóg daje człowiekowi. Dał nam żyć w warunkach, kiedy nie ma dostępu do tego oczyszczenia siódmego dnia. Ale to nie znaczy, żeby sobie o tym nie powiedzieć i nie widzieć różnicy między nimi. To wszystko jest bardzo mądre i bardzo przez Boga dobrze zrobione, no bo siódmy dzień, jakby nie patrzeć, jest przed jakim dniem? Przed ósmym. Jak to pięknie wszystko się harmonizuje? Trzeciego dnia usprawiedliwienie tymczasowe, bo w trzecim tysiącleciu od Adama zostało wprowadzone ono w przymierze z Abrahamem, dlatego na trzeciego dnia w typie było, bo ono obowiązywało. Dlaczego siódmego dnia było to pełne oczyszczenie? No bo siódmy dzień nawiązuje z pewnością każdy wie do wieku tysiąclecia, kiedy ludzkość będzie podniesiona z grobu i zdjęty będzie z niej wyrok adamowy. A co było ósmego dnia u Żydów? Obrzezanie dziecka, a obrzezanie to poświęcenie. Jak pięknie pokazuje, że dopiero po oczyszczeniu trzeciego dnia i siódmego dnia jesteś gotowy do poświęcenia się Bogu w ósmym dniu. Bo przez trzeci dzień i siódmy dzień będziesz się podnosił z dołka grzechu, żebyś ósmego dnia był czysty, wolny od grzechu, gotowy do poświęcenia. Są to obrzezanie, poświęcenie. Nie było siódmego dnia, Tym bardziej nie szóstego, bo jeszcze było zamknięte, ale nawet nie siódmego, bo siódmy dzień, to cały siódmy dzień trzeba poświęcić na to, żeby się w pełni oczyścić. I dopiero jak się cały dzień siódmy kończy, wiek tysiąclecia, to ósmego dnia może być. Ale o tym wszystkim będziemy jeszcze mówili. W tym rozwiążemy problem, jak to się dzieje w takim razie, że maluczkie statko, nie będąc w wieku tysiąclecia, dostąpiło ustanowienia z wieku tysiąclecia. No bo oni przecież nie żyli w wieku tysiąclecia, jeszcze tych warunków nie mamy nawet dzisiaj, a oni wszyscy zakończyli, jak to jest możliwe. Ale o tym wszystkim będziemy mówili następnym razem. Z tych rozważań życzę nam błogosławieństwa i trzymania się naszego usprawiedliwienia, oczyszczenia z trzeciego dnia. Niepełne, ale wartościowe, dające nam w obecnym czasie nawet możliwość poświęcenia z pieczątką na tym usprawiedliwieniu, że nie zmarnowaliśmy go jak ci, którzy się nie poświęcili i mają, nadal je zachowują, ale bez pieczątki są, bo się nie poświęcili, a my, jak się poświęciliśmy, to trzymajmy to oczyszczenie, żeby później je tylko dokończyć po wieku, po nowym przymierzem i żeby ono stało się pełnym, z próbą do życia, oby wiecznego. Tego wszystkiego nam życzę i dziękuję za uwagę.